o czym u nas dziś. Mija 6 miesięcy od terrorystycznego ataku Hamasu na Izrael i izraelskiego odwetu na Strefie Gazy, skąd uderzyli Palestyńczycy. W zamachu zginęło 1200 Izraelczyków, a ponad 250 zostało porwanych. Tak o poranku 7 października ubiegłego roku sytuację opisywał rzecznik izraelskiej armii.
Mamy do czynienia z ekstremalnie trudną sytuacją. Hamas rozpoczął zmasowany, skoordynowany atak. Nie chcę mówić na razie, ile jest ofiar. Mogę tylko powiedzieć, że jest ich bardzo dużo. W wielu miejscach, kiedy wypowiadam te słowa, toczą się walki. Mam nadzieję, że wkrótce na terenie Izraela nie pozostanie żaden żywy terrorysta.
Obecna wojna Izraela z Hamasem to najkrwawsza odsłona palestyńsko-izraelskiego konfliktu od kilkudziesięciu lat. Do tej pory Izraelczycy zabili ponad 32 tysiące Palestyńczyków. Strefa Gazy, gęsto zaludniona niewielka enklawa, została zrównana z ziemią. W Gazie panuje klęska głodu, tak mówi jeden z jej mieszkańców.
Tysiące Palestyńczyków z Gazy zostało zamordowanych przez Żydów. Mówię o cywilach, kobietach, dzieciach. Od 75 lat walczymy, by zakończyć tę okupację. Ale nikt nie chce nas słuchać.
Izrael oskarżany jest też o celowe blokowanie dostaw pomocy humanitarnej. Ostatnio siły zbrojne Izraela zabiły 7 pracowników amerykańskiej organizacji pomocowej World Central Kitchen, w tym Polaka Damiana Sobula. Czy faktycznie było to działanie z premedytacją? Między innymi o to zapytałem wybitnego znawcę Bliskiego Wschodu, doktora Wojciecha Szewko.
Jestem wręcz przekonany po tych dosyć dokładnych już opisach w prasie izraelskiej, jak to przebiegało, że było to działanie jak najbardziej świadome i z premedytacją. Powstaje tylko pytanie, jak wysoko sięgała ta premedytacja, ponieważ teoretycznie żołnierze izraelscy w momencie, kiedy zaatakują na przykład pomoc humanitarną, notabene to już jest samo w sobie dopuszczenie czegoś takiego, czyli jest to z jawnym złamaniem prawa wojennego, tak prawa międzynarodowego, zbrodnia wojenna, tak w ogóle mieć coś takiego w regulaminie pola walki, że można uwzględniać atak na organizację humanitarną, jak się okazuje mają, to pisze o tym Haaretz, ale co ciekawsze, że musi to być eskalowane, ta decyzja, do poziomu generała dywizji albo nawet do sztabu generalnego, prawda, czyli do kogoś w tym sztabie. Powstaje pytanie, czy było, czy też została to po prostu podjęta decyzja na szczeblu niższym. No w tej chwili próbuje się uzasadniać, że prawdopodobnie na szczeblu niższym, tak, że po prostu ktoś uznał, że widział uzbrojonych ludzi w okolicy i to już jest dostatecznym powodem, żeby wydać rozkaz ataku, nawet jeżeli to byli pracownicy organizacji humanitarnej i nawet jeżeli to był przejazd uzgodniony. Taka wersja w tej chwili się pojawia. Naturalnie będzie śledztwo, natomiast ja osobiście nie wierzę w ustalenia tego śledztwa, zresztą chyba nikt rozsądny nie wierzy. Wtedy, kiedy Izraelczycy zastrzelili z zimną krwią zresztą dziennikarkę Al Jazeera, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, to również właśnie było przeprowadzone. Najpierw była tam oczywiście cała masa dezinformacji, sama się zastrzeliła, terroryści ją zastrzelili, kolejna wersja standardowa, no to prawda, w ogniu walki nie takie rzeczy się zdarzają. Potem jak już się okazało, że ustalono, że widzieli, że jest dziennikarką, że jest oznaczona, nie było tam żadnych ludzi innych z bronią, żadnych tam hamasowców, dżihadystów i tym podobnych, czyli ustalono nawet, kto to zrobił i uznano, że jak gdyby winę ponoszą, ale nie poniosą żadnych konsekwencji. I tutaj prawdopodobnie będzie dokładnie tak samo.
Jaki Pana zdaniem jest cel tych działań? Bo warto tutaj dodać i warto o tym pamiętać, że od początku interwencji Izraela w Strefie Gazy zginęło 196 pracowników organizacji humanitarnej. Warto też tutaj podkreślić, że World Central Kitchen była jedną z ostatnich organizacji pomocowych działających w Strefie Gazy. Niedawno, jak wiemy, zorganizowała transport żywności z Cypru. Teraz, jak słyszymy od przedstawicieli World Central Kitchen, ta organizacja zawiesza swoją działalność, przynajmniej czasowo, w Strefie Gazy, a ta żywność, która przypłynęła do wybrzeży Strefy Gazy z Cypru, teraz jest cofnięta z powrotem na wyspę. Tymczasem w Strefie Gazy, i o tym otwarcie mówi się już od dłuższego czasu, mamy do czynienia po prostu z klęską głodu.
No, panie redaktorze, możecie Państwo uwierzyć, możecie Państwo nie uwierzyć, ale w Izraelu w tej chwili, a szczególnie we władzach izraelskich, dominuje w tej chwili pogląd eksterminacji, a następnie kolonizacji. Znowu, to pisze otwartym już tekstem prasa izraelska, to nie są wymysły, nie wiem, propagandy antyizraelskiej. Otóż rząd Netanyahu chce doprowadzić do tego i opowiada o tym otwartym tekstem. Po pierwsze, żeby zablokować pomoc, znaczy może inaczej, Amerykanom mówi, że robi wszystko, żeby odblokować tę pomoc humanitarną, natomiast już wewnętrznie, gdybyśmy prześledzili wypowiedzi członków rządu i członków kierownictwa Likudu, wręcz przeciwnie. Ci ekstremiści są przekonani i zresztą spora część opinii publicznej, ku mojemu zdziwieniu, że dostarczanie żywności do strefy Gazy, no to jest nagroda dla hamasowców za 7 października. A w związku z tym istnieje przeświadczenie, że dopóki nie wrócą zakładnicy, dopóki nie zostanie wybity cały Hamas, to tam nie powinna nawet kromka chleba pojechać. I zresztą przecież blokady ze strony urzędników, ale również ze strony demonstrantów, na przykład tego przejścia Kerem Shalom, czyli tego przejścia, które znajduje się od strony izraelskiej, nie egipskiej, tak, jest spowodowane właśnie pod takimi hasłami. Przecież są wywiady normalnie, dziennikarze tam jeżdżą, rozmawiają z tymi ludźmi i oni dokładnie mówią coś takiego, że żadnego jedzenia więcej dla terrorystów, prawda, niech sobie umierają z głodu, wymordowali nam 1000 osób 7 października, nie będziemy ich nagradzać tym, że dostają jedzenie. A w związku z tym to jest jak gdyby jeden aspekt, ale niestety jest jeszcze drugi, bardziej przerażający, mianowicie taki, że w tej chwili rząd izraelski przygotowuje się i taki, o takich planach na przykład dzisiaj właśnie pisze Haaretz, nie tylko do tego właśnie, żeby tym ludziom nie dać jeść, ale przede wszystkim do tego nie godzi się na to, żeby oni powrócili do swoich domów w północnej strefie Gazy. Tam ma zostać wprowadzony właśnie, mają powrócić koloniści, czyli mają powrócić osadnicy, którzy mają skolonizować przynajmniej część strefy Gazy. No a ludność tubylcza albo sobie pójdzie, albo sobie nie pójdzie, prawda? No jeżeli sobie nie, znaczy albo się ją uda wygonić do Egiptu, zwalając na to, że to Egipt nie pozwala, prawda, nic tam dostarczać, albo się po prostu ją wybije. Przy czym, jak się okazało, wybijanie przy pomocy bombardowań jest nieefektywne. Udało się zabić dopiero 30 tysięcy osób na prawie 2 miliony. W związku z tym najlepszym sposobem byłoby, żeby się ich jakoś wysiedlić. Zresztą są nawet, wie pan, to najbardziej kuriozalne jest to, że to nie są jakieś opowieści, nie wiem, o planach. Są już ustawy przygotowane, na przykład takie, które przewidują zachęty finansowe. Uwaga, nie ze strony Izraela, tylko mają zachęcać bogate kraje arabskie, ale taki projekt ustawy pojawił się w Knesecie, dla osób, które zdecydują się na dowolną emigrację, czyli Palestyńczycy, którzy uciekną po prostu ze strefy Gazy. Jest cały projekt, żeby właśnie im to umożliwiać. Jeszcze na dodatek mamy całą akcję przez ostatnie 2 tygodnie. Co prawda w tej chwili jest to na razie tylko akcja promocyjna, tam nie ma sprzedaży, ale już jedna z firm deweloperskich przecież przygotowała nawet takie ładne obrazki, jak będą wyglądały te nowe osiedla, no w tym miejscu, gdzie jeszcze są ruiny.
Pytanie, co na to wszystko świat i co na to patron Izraela w regionie, czyli Stany Zjednoczone, bo mamy rosnące napięcie na linii właśnie Stany Zjednoczone-Izrael od kilku tygodni. Czy widzi pan takie przesłanki mogące sugerować, że zbliżamy się gdzieś do jakiegoś takiego punktu przegięcia, punktu zwrotnego w relacjach Stanów Zjednoczonych z Izraelem, bo mamy coraz ostrzejszą też krytykę wobec Izraela płynącą z Waszyngtonu. Pytanie, na ile są to tylko słowa, a na ile w ogóle istnieje możliwość, że za tymi słowami pójdą także czyny, chociażby w postaci zatrzymania wsparcia militarnego, wsparcia finansowego, wsparcia dyplomatycznego, czy też takie interpretacje są za daleko posunięte, że Stany Zjednoczone mogą w regionie opuścić Izrael?
No i tutaj znowu warto się odwołać do samych Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych w czołowej prasie, która wspiera partię demokratyczną, rządzącą, prawda, i tą administrację, czy administrację Bidena, znajdziemy od kilku dni informacje o totalnym chaosie, jeśli chodzi o, powiedzmy, komunikację dotyczącą tego konfliktu, ponieważ w tym samym dniu, w tych samych nawet, na tej samej nawet konferencji prasowej, Biały Dom potrafi powiedzieć, że wyraża oburzenie, potępia i tak dalej, ale potem skwitować to, że w sposób żelazny popieramy Izrael i pomimo tego nasze wsparcie wojskowe na przykład jest niezachwiane. W związku z tym tak naprawdę sam premier Netanyahu, kiedy on słyszy informacje, potępiamy was, a chwilę później słyszy, ale nie potępiamy i róbcie tak dalej, bo będziemy was wspierać, to on sam, prawdę powiedziawszy, nic dziwnego, że całkowicie lekceważy sobie to, co mówi administracja Bidena. Zresztą bunt w tej administracji, bunt w partii demokratycznej, proszę zobaczyć, prezydent zaprosił ostatnio, próbował zrobić sobie, żeby ocieplić wizerunek wśród wyborców muzułmańskich próbował zaprosić na iftar. No większość osób zaproszonych odmówiła prezydentowi. To jest rzadka rzecz, żeby było tak, żeby liderzy różnych społeczności odmawiali chociażby wycieczki do Białego Domu, już nie mówiąc o spędzeniu czasu z prezydentem. Większość odmówiła. Co więcej, doszło jeszcze do incydentu. Tam jeden człowiek wyszedł po prostu ostentacyjnie, jak słyszał, co Biden opowiada. Było pytanie na przykład, czy odczytano mu list tej dziewczynki, która straciła całą rodzinę. Więc rzeczniczka, bo to był kolejny rzekomy incydent, do którego doszło, rzeczniczka odpowiedziała, że ona nie będzie tego komentować. Więc tam, jeśli chodzi o taką warstwę werbalną, to z jednej strony widocznie sztabowcy kampanii wyborczej mówią, że jak nic nie powiesz albo będziesz mówił dalej to, co mówisz, to naprawdę bunt w partii będzie taki, że w zasadzie to Trump już może przymierzać się z powrotem do Białego Domu. W związku z tym jest wydawany jeden komunikat, który właśnie z głęboką troską i z krytyką premiera Netanyahu, ale naprawdę chwilę później dowiadujemy się, że ale dostarczymy kolejne bomby, które będziecie zrzucali tym Palestyńczykom na głowy.
A może to też jest element tej gry, że po prostu premier Izraela gra na zwycięstwo Donalda Trumpa w tych listopadowych wyborach i jest przekonany, że właśnie tak się stanie, że Donald Trump powróci do Białego Domu.
Tylko, że on nic nie musi robić. Znaczy, to cały czas mówimy o tym, że cały czas robi sam Biden, tak? Tutaj Netanyahu w zasadzie może tylko przyglądać się z pewnym zażenowaniem tym bardzo niespójnym komunikatom. Zresztą, jak widać, wyborcy amerykańscy, którzy nie są idiotami, po prostu też już nie tolerują tej dezinformacji, ściemy, nie wiem jak to jeszcze nazwać. Znaczy to jest kuriozalne, pan. Znaczy, ja rozumiem, gdyby to jeszcze było tak, że nie wiem, jeden ośrodek, na przykład, nie wiem, prezydent mówi coś, a minister obrony albo któryś tam z wyznaczonych polityków mówi coś innego, prawda? I taki dwugłos, żeby z jednej strony nie mówić, że się odwracamy od Izraela, a z drugiej strony jednak pogrozić. Ale to potrafi mówić rzecznik Białego Domu na tej samej konferencji prasowej. Dwa całkowicie niespójne komunikaty. Potępiamy, ale róbcie tak dalej. Protestujemy przeciwko temu, co robicie, ale dostaniecie w związku z tym jeszcze bomby. No tam już się dziennikarze pytają, no ale przecież te bomby są używane tylko i wyłącznie do bombardowania tych cywilów. No to jakie zabijanie, jak może być tak, że wy potępiacie zabijanie cywilów przez te półtonowe bomby, znaczy tak naprawdę tonowe, tylko tam jest pół tony materiału wybuchowego, które niszczą całe budynki, tam giną całe rodziny, a nie są używane przeciwko nikomu innemu. A w tym samym, na tej samej konferencji potępiacie, że Izrael je używa.
I to wszystko na dziś w naszym programie. Marcin Pośpiech, do usłyszenia.